A teraz naszym gościem dr Józef Orzeł, politolog, były poseł, prezes i założyciel klubu Ronina. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu.
Ostatnia prosta kampanii. Coś jeszcze się zmieni? Jeszcze pucz generałów wpłynie na opinię wyborców? Czy możemy być pewni, że PiS dojedzie na pozycji lidera do wyborów i będzie i wygra wybory?
Na pozycji lidera to na pewno dojdzie. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Z jakąś przewagą 5, 6, 7% nad Platformą. Natomiast tak patrząc na średnie wyniki sondaży wszystkich, jakie są, bo do średniej można się przywiązywać, to też jest wynik ciągle ten sam, czyli opozycji brakuje od 5 do 10 mandatów, żeby osiągnąć większość, co oznacza ciągle to samo, że PiS będzie pierwszy, prezydent Duda powierzy PiSowi misję tworzenia rządu. W międzyczasie zostanie rząd Mateusza Morawieckiego, co premier może wykorzystać do zmian w swoim rządzie, bo nie będzie w tym momencie związany żadnymi ograniczeniami. I pytanie, czy PiS, czyli Jarosław Kaczyński, dogada się z jakimś koalicjantem, to zależnie od tego, ile PiS dostanie mandatów. Jeżeli poniżej 210, to musi mieć koalicjanta, może rozmawiać z Konfederacją i z PSL-em, a jak powyżej tam 215, to raczej będzie sobie rozmawiał z posłami poszczególnymi i wtedy być może ci koalicjanci, przestraszeni tym, że tak i tak większość będzie, sami do PiSu przyjdą. Pewnie nie cała trzecia droga, tylko większość, część PSL-u, a z Konfederacją to nic nie wiadomo, bo tam nie ma dużego porządku ani dyscypliny. To na razie jest spora grupka.
Panie doktorze, panie redaktorze, a ta kampania jaka była? Czy co my z tej kampanii zapamiętamy właściwie?
Średnio rzecz biorąc, to powinniśmy zapamiętać, że sobie już takiej kampanii nie życzymy, ponieważ są dwa punkty niekorzystne dla elektoratu. Po pierwsze to, że dwóch największych się kłóci ze sobą w sposób taki, którego byśmy nie chcieli mieć przy obiedzie w niedzielę rodzinnym. Co prawda ludzie wiedzą, że polityka to nie obiad i nie rodzina, ale też ważna sprawa, więc tak nie powinno być. Ale z drugiej strony też jest, znaczy druga rzecz, która nie działa, albo inaczej źle działa, to są obietnice trzech bloków opozycyjnych, ponieważ mamy do czynienia z dość fałszywą sytuacją, której nikt nie prostuje, nawet PiS. Te trzy bloki obiecują ludziom trzy worki prezentów, tak jak PiS obiecuje, ale PiS obiecuje jeden worek i to w imieniu tego, co tam nazywa Zjednoczoną Prawicą. I to rozumiemy. PiS, jeżeli będzie znowu u władzy, będzie się starał ten worek zrealizować. Natomiast opozycja, każdy z tych trzech bloków wywysuje inny, bardzo duży worek prezentów. Im dalej z kampanią wyborczą, czy bliżej wyborów, tym te woreki są większe. No i drobne pytanie, którego nikt nie zadaje, czy te trzy worki są uzgodnione i te trzy worki są ogólnym programem Zjednoczonej Opozycji, gdyby się dorwała do władzy. No, ale tak nie jest. One są nieuzgodnione i co więcej są kompletnie nierealne. Także z tej całej opozycji to możemy się spodziewać po 1/3 tych worków, czyli z trzech worków zostanie po pierwsze jeden, a po drugie nie wór, tylko woreczek, bo jak wiemy, Platforma specjalizuje się raczej w obiecywaniu, a nie w realizowaniu, a po drugie raczej w niedotrzymywaniu obietnic.
Jak się patrzy na tą kampanię, to to wydaje się, że po pierwsze to jest jakiś sąd nad 8 latami Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle sąd nad PiS-em, nad tym, nad państwem PiS-u, nad jego sposobem działania.
No,
bardzo
to
mocne
to
słowa.
Prawo opozycji.
Prawo opozycji, ale idące daleko. Donald Tusk w zasadzie na każdym wiecu największe oklaski wtedy dostawał, kiedy mówił o rozliczeniach, kiedy mówił o wsadzaniach do więzień, o zabraniach majątków, o takim twardym, kiedy mówił, że nie będzie grubej kreski, bo sprawy zaszły za daleko. To już nie jest komunizm, to już nie jest jakiś tam Jaruzelski, to już nie jest jakiś tam stan wojenny. To już jest PiS i to jest poważna sprawa. Trzeba to poważnie rozliczyć, a nie jak tam komunistów, którzy niewiele co złego zrobili, jak rozumiem. No i to jest taka główna emocja, która niesie opozycję. To jest emocja no niechęci albo nienawiści do partii rządzącej. Czy ta emocja jest, na ile ona jest silna, to raz, a dwa, co taka emocja po wyborach oznacza, że co można na tej emocji zbudować ewentualnie po wygranych wyborach?
Dobre pytanie. Po pierwsze, Tusk to mówi i dostaje oklaski od swoich najwierniejszych, najmocniejszych sojuszników. Pewnie od aparatu Platformy przede wszystkim. No i od takiego, dawniej za komuny się mówiło, aktywu. To znaczy ludzi, którzy żyją polityką i są bardzo twardo po jednej stronie. To nie znaczy, że cały elektorat, ani większość elektoratu jest tak gwałtowna, a domaga się tak bardzo wsadzania do więzienia. Po drugie, od wsadzania do więzień są sądy. W Polsce sądy bardzo długo, szczególnie w procesach, bym powiedział, politycznych, bardzo długo działają. No, wystarczy sobie teraz przypomnieć proces pana Gawłowskiego, proces pana Sławomira Nowaka. Te procesy latami trwają, trwają, trwają i się nie kończą. Znaczy nie ma wyroku prawomocnego. A najczęściej nie tylko, że ci politycy są na wolności, to jeszcze część z nich dalej, na przykład pan Gawłowski jest senatorem po prostu.
Został wybrany jako niezależny, tak zwany.
Tak. Ale bez znaczenia, a działa jak senator Platformy. Po trzecie, to tak jest, że jak się dochodzi, jak się jest w kampanii wyborczej, to się obiecuje dużo. Jak się jest przy rządzie, to się uruchamia nowy mechanizm myślący. Mianowicie, teraz ich pozamykamy, albo będziemy próbowali ich zamykać, a tu są sądy, no potem będzie to długo trwało, nie będzie to tak efektywne, jak myślimy, nie da to tego efektu politycznego, o który nam chodziło, ale po pierwsze, a po co nam ten efekt polityczny? Przecież już rządzimy. No to się powie, że sądy tak działają, PiS je zepsuł przez te 8 lat i tak dalej, ale po drugie uruchomi się drugi mechanizm myślący. Mianowicie, no dobra, my ich spróbujemy pozamykać, a potem po 4 latach nie wiadomo kto wygra, że nie wiadomo czy będziemy rządzili 4 lata, to może oni te spróbują nas zamykać. Na razie tak działało, więc na razie bym się tym nie przejmował, aczkolwiek prawdą jest, że tak ostrych obietnic zamykania przeciwnika, wyprowadzania pod strażą przez silnych ludzi, w kajdankach nawet było chyba, nie było. No i właśnie to należy do tej brutalnej kampanii, której większość ludzi nie lubi i dlatego też odwraca się od polityki, nie jest aktywna i stąd mamy tak słabą w porównaniu z krajami Europy Zachodniej frekwencję wyborczą.
Chociaż ta frekwencja i tak jest całkiem niezła w porównaniu z latami 90. czy 2000. Panie doktorze, z naszym gościem Józef Orzeł, a znaczenie tych wyborów? Politycy uwielbiają mówić, że każde kolejne wybory są już tymi naprawdę najważniejszymi. Teraz padają też słowa Polska na zakręcie, kluczowe wybory, demokracja albo brak demokracji. Na ile jest tak, że od tych wyborów...
Na realizację planów niemieckich i brukselskich, które twardo w tej chwili już oznaczają szybkie pójście, bardzo szybkie, w miesiącach, na takie rozwiązania prawne, które dadzą prostą, krótką drogę do państwa federacyjnego przy ogromnym osłabieniu suwerenności państw narodowych. I tu nie trzeba nic, ani propagandy, ani kombinowania. Wystarczy tylko przeczytać to, co Francja i Niemcy wymyśliły i projekt bardzo podobny w Parlamencie Europejskim, który miał być głosowany dzisiaj, ale podobno nie będzie. Właśnie, żeby nie straszyć elektoratu polskiego.
Przełożenie na 25 października, ta debata i głosowanie.
Tak, ale wiadomo, co tam jest.
W Europarlamencie.
Tak, tam jest ograniczenie w obu projektach, a trzeba pamiętać, że dla takiego projektu jest wielka przewaga, czy w razie bardzo jasna i twarda przewaga w Parlamencie Europejskim na ograniczenie kompetencji państw narodowych, czyli bez zmiany traktatu, na co trzeba zgody wszystkich państw, takiej by nie było, zmianę, zabranie państwom najważniejszych kompetencji polityki zagranicznej, polityki obronnej. Wyobraźmy sobie niemiecką politykę obronną w Polsce. To znaczy, że sytuację armii niemieckiej, której po prostu nie ma, że też taka sama logika będzie dla Polski. Więc to naprawdę oznacza odebranie suwerenności Polsce i Polakom. Więc sprawa jest poważna.
To jest tak, że tej suwerenności odchce cała opozycja? Czy można powiedzieć, że na przykład Donald Tusk to jest ten Schwarz charakter, a na przykład Kośniak-Kamysz albo Adrian Zandberg są politycy, no, którzy chcą dobra Polski i z nimi da się porozumieć z punktu widzenia takiego zachowania suwerenności, czy jak największej władzy w rządzie krajowym wybieranym poprzez obywateli, a nie do gremiów urzędniczych w Brukseli?
Ponieważ pytanie jest bardzo konkretne, to odpowiem w miarę też konkretnie. Jeśli chodzi o lewicę, to jest tak, że ona jednak niesie za sobą taką postawę, którą widzieliśmy starsi, a młodzi mogą się nauczyć, z PRL-u, w związku z czym to była formacja kompletnie niesuwerenna, słuchająca się Rosji. Teraz słucha się Niemiec i nie widać specjalnie, żeby się tam różniła od tego, co tam w Niemczech i w Brukseli zaplanują. Natomiast chodzi o Platformę, to tam nieważne, co myślą, nie wiem, posłowie z tylnych ławek, ważnej albo nie jest to decydujące dla tej formacji, bo tam rządzi Tusk i aparat Tuska na to i on oczywiście pójdzie na wszystko, albo już poszedł na wszystko, co tam w tej Brukseli wymyślą. Natomiast różnica jest taka, jeżeli rzeczywiście, co pewnie do końca pewne w 100% nie jest, tam uchwalą w tej Europie Zachodniej, w tej Unii, uchwalą taki plan krótkiej drogi do państwa federacyjnego i odbierania suwerenności państwom, to ja myślę, że z dużym prawdopodobieństwem, nawet gdyby opozycja zyskała większość, to te tylne ławki się załamią i posłowie nie wytrzymają takiego antypaństwowego, antypolskiego działania i po prostu przejdą tam, gdzie do obozu PiSu, bo to jest jedyny obóz, który mówi o suwerenności i z jakąś tam efektywnością o to walczy. Nie stuprocentową, powiedział, że z 50%, ale przynajmniej o to walczy. Natomiast po szefach opozycji bym się kompletnie nie spodziewał oporu.
A z drugiej strony patrzymy na deklarację. Donald Tusk mówi, nikt w Polsce nie wyobraża sobie przymusowej relokacji. Ja nie dopuszczę do takiego wariantu. Mówi prawdę, czy zwodzi nie wyborców?
Nie, nie, jak pięknie powiedziałeś, zwodzi wyborców, zwodzi. Otóż nie zauważyłem, żeby Donald Tusk w jakiejś istotnej sprawie, kiedy był premierem, nie zgadzał się z tym, co wymyśla Bruksela i Berlin. A jak tam był, to wręcz, jak tam był tym prezydentem Europy, No to po prostu prowadził ten wyścig Europy do tego państwa federacyjnego i do dużej imigracji, bo to jest jeden z elementów tego państwa federacyjnego. Jak już tak będzie, to zarządzą bardzo dużą imigrację po to, żeby ci obcy ludzie nie tyle pracowali dla dobra tej Unii w fabrykach i w sklepach, tylko po to, żeby byli elementem, który budzi słabość, strach, niepokój w społeczeństwie, po to, żeby to społeczeństwo jako jedynego ratunkowicza widziało władzę tej Unii i po to są ci imigranci.
I tutaj oni będą przysyłani, no ale czy to nie będzie oznaczało koniec rządów Platformy? Znaczy, jaka
tak
jest,
myślę.
Ale jaka jest właśnie, jaka jest granica kłamstwa w polityce? Znaczy, czy można iść i mówić, ja będę bardziej niż PiS zwalczał migrację, postawię wyższy płot, podłożę go pod prąd, żeby nikt się do niego nie zbliżył i na pewno zatrzymam imigrację, a potem się przechodzi do praktyki rządzenia i się nagle okazuje, że Donald Tusk w trzecim miesiącu swoich rządów podpisuje pakt migracyjny. Polacy to przełkną, czy jednak powiedzą, no nie, jesteśmy oszukani?
Polacy oczywiście tego nie przełkną, tylko że, bym powiedział, ten obóz czy elektorat prawicowy słabo się sprawdza na ulicy, ten lewicowy dużo lepiej, więc nie ulica zdecyduje. Według mnie, znaczy po pierwsze, bunt będzie duży i wiadomo, że większość będzie. Część ludzi powie, Jezus Maria, po co głosowaliśmy na tę opozycję, ale według mnie to się odbije właśnie w tej reakcji posłów i senatorów opozycji, z których część się wyprowadzi z tego rządu i ten rząd straci większość, nawet gdyby ją miał, gdyby opozycja rządziła. I dlatego mówię, że niezależnie od wyniku wyborów, czy słabo wygra PiS, czy słabo wygra opozycja, rządy będą niestabilne, a rząd opozycji będzie niebezpieczny dla Polski, ale w związku z tym jednak myślę, że targowica nie obejmie całej opozycji w Sejmie. Opozycji opozycyjnej, tuskowej.
Tak jest, całej tej opozycji z lewicy i z trzeciej drogi, z samej koalicji obywatelskiej. Na ile jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii jakby nie miało pomysłu, że tak wrócę, albo przejdę na drugą stronę sceny politycznej. Większość spotów, większość wystąpień to było straszenie Tuskiem, bardzo mało pozytywnego przekazu. To jest tak, że on był niepotrzebny, on był słaby, że PiS jest już tak zużyty, że już jedyną jego bronią jest pokazanie, że Tusk jest zły, a sami z siebie nic nie mają do zaoferowania.
Po pierwsze, nie odpowiedziałem ci na poprzednie pytanie. Wydaje mi się, że chodzi do Donalda Tuska, to rzeczywiście granic kłamstwa nie ma. On potrafi powiedzieć coś odwrotnego dzisiaj wobec tego, co powiedział wczoraj i ma taką minę, jakby zawsze mówił to samo. No a część ludzi mu wierzy jemu, a nie temu, co mówi, bo część ludzi nie zwraca uwagi na to, co się mówi, tylko na człowieka, na miny, na prezentację, na to, co sobie wyobrażają w związku z taką polityką.
Na własne emocje wobec tego człowieka.
Tak. I tak głosują. Pytałeś o to, czy kampania, propaganda, linia programowa
partii rządzącej
jest
optymalna.
Najlepsza, tak. Mnie się wydaje, że nie, dlatego że według mnie, znaczy partia rządząca PiS sobie wymyśliła, właściwie jego kierownictwo, że twardy elektorat jest tak duży, że to, co mówi Tusk, bo inni przywódcy opozycji trzymają, szczególnie z tych innych partii, trzymają się prawdy na tyle, na ile średnio politycy się jej trzymają. To nie kłamią tak między oczy, jak to robi Donald Tusk. I dlatego według PiS-u wystarczyło walić właśnie w tego kłamczucha, w tego najbardziej widocznego i łatwy cel. Ale poza tymi twardymi elektoratami jeszcze jest coraz mniejsza grupa w tej chwili, ale w tej chwili 8%, ale zaczęło się przy kampanii, początku kampanii od 20%, grupa niezdecydowanych, w której to sympatyków takich miękkich PiS-u i Platformy było mniej więcej po 1/3, a 1/3 raczej uważała, że nie pójdzie do wyborów. Mówimy o niezdecydowanych, a nie o tych, co twardo mówią, że do wyborów nie pójdą, bo tę politykę mają gdzieś. No i tę właśnie grupę PiS zaniedbał. Może to nie jest dużo, może to jest 2, 4, 5%, ale najwyżej. Ale jednak to są ludzie, do których PiS żadnego komunikatu nie wysłał. A tu można było i trzeba było, między innymi to są na przykład część drobnych, bardzo drobnych, rodzinnych przedsiębiorców, indywidualnych przedsiębiorców, malutkich takich. Nie mówię o większych, bo więksi korporacje i tak dalej, to wszystko jest za opozycją. Ale tu nie to, że nie było nawet prezentów, tylko nawet nie było uśmiechu, uznania, szacunku, powiedzenia, że też o nich myślimy i dla nich chcemy coś zrobić. Na przykład dla przedsiębiorców wszystkich tych drobniutkich, bardzo ważne, ważniejsze od wysokości podatków jest stabilność prawa.
To już na koniec pytanie o referendum. Wpłynie na wybory, będzie sukcesem?
Wpłynie, to znaczy trochę powiększy frekwencję po stronie obozu rządzącego, natomiast nie wiemy, czy będzie ważne, bo jeżeli będzie ważne, to jasne, że w nim tam 90% albo więcej opowie się 4 razy nie, zgodnie z intencją obozu rządzącego. Natomiast ważne jest, żeby to referendum było ważne, a tylko wtedy, kiedy weźmie w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania, a tu tej pewności nie ma, więc co najmniej były 2 momenty, w których najpierw PiS trąbił na temat i reklamował i propagował ideę referendum, te 4 pytania, a potem zaczął mówić o innych prezentach i wtedy ja mówiłem, że to jest błąd, bo należy po prostu cały czas, po to się to referendum wymyśliło, żeby podniosło frekwencję, więc trzeba cały czas o tym mówić, a prezenty to już PiS rozdał, wystarczał w tej kampanii wystarczająco dużo i PiS wrócił w końcówce do mówienia o referendum, a teraz klipy są właśnie o referendum. Więc trochę to wpłynie, pytanie tylko, czy będzie 50%.
I o to się przekonamy pewnie w poniedziałek, może po południu, może we wtorek. Nie no, w poniedziałek.
W sprawie referendum przekonamy się szybko.
Szybko, tak. Gorzej będzie z wyborami.
Referendum, jeżeli będzie 60% frekwencja, to jak w banku referendum będzie ważne, bo najwyżej parę procent nie weźmie udziału w referendum.
Tak tych, jak zapowiada to opozycja. No czy mówił doktor Józef Orzeł, prezes, założyciel klubu Ronina, filozof. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo Łukaszu, dziękuję bardzo Państwu.
I to była ostatnia rozmowa z panem Torem przed wyborami. Spotkamy się po wyborach i już w innej rzeczywistości będziemy ją opisywać. Tak samo jak kończymy Kurier Samopołudnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się jutro o 12:10, a potem to już dzień wyborczy, dzień gorący, a potem w poniedziałek po wyborach. W jakiej Polsce to zobaczymy już za mniej niż 3 dni. Do usłyszenia.